Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Serdecznie witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
Przed nami Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Będziemy go obchodzić właśnie w drugą niedzielę Adwentu. A jak diecezja tarnowska pomaga Kościołowi na Wschodzie?
Przypominam sobie te czasy, kiedy rozpadał się Związek Radziecki i pojawiały się nowe państwa sąsiadujące z nami. Głównie chodzi o Ukrainę i Białoruś. Trzeba tutaj podkreślić, że te kościoły nie miały siły personalnej, żeby tworzyć swoje pierwsze struktury. Stąd nasza diecezja pomagała w tworzeniu seminariów, pomagała przez dobrze przygotowanych kapłanów w tworzeniu struktur kurialnych w poszczególnych diecezjach na Ukrainie i w Białorusi. A teraz wiadomo, gdy ten kościół już jest bardziej samodzielny, doskonale wiemy, że ta pomoc cały czas ma miejsce przez obecność naszych kapłanów, kilkunastu, że pracują w kościele na wschodzie i równocześnie wsparciu wszystkich wiernych diecezji tarnowskiej. To nie tylko chodzi o przyjęcie tutaj Ukraińców ze względu na ten konflikt zbrojny, wojenny, ale to jest takie ustawiczne, też duchowe, modlitewne wsparcie. I chociaż wydaje się, że wypala się ta gorliwość w trosce o środowisko wschodnie, szeroko rozumiane, to jednak jako Kościół podejmujemy cały czas nieustannie tą troskę o kościoły na wschodzie.
Mimo że na Ukrainie jest niebezpiecznie, to nasi kapłani tam trwają, prowadzą duszpasterstwo.
Tak, muszę powiedzieć, że w Tarnopolu niedawno ksiądz Andrzej Mali, który jest tam już od ponad 30 lat, informował nas o tym, że ten pocisk, nie wiem czy to była rakieta, która doprowadziła do śmierci wielu osób, wybuchł nieopodal plebanii w Tarnopolu. Nasi księża też cały czas są narażeni oczywiście na utratę zdrowia czy nawet życia, ale nikt z nich nie wycofuje się ze swojej posługi na Ukrainie.
W niedzielę będzie zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Warto pomagać. O radości obdarowywania przypomina nam także święty Mikołaj. Liturgiczne wspomnienie tego popularnego świętego przypada 6 grudnia. Dlaczego współczesny wizerunek Mikołaja jako krasnala jest popularniejszy niż świętego Mikołaja w szatach biskupich? Tak wszystko na to wskazuje.
No myślę, że to jest właśnie to wypieranie rzeczywistości religijnej, duchowej z kultury europejskiej, nie tylko kultury europejskiej. To zawłaszczanie przestrzeni, która była stricte kościelną, eklezjalną, która przede wszystkim zwracała uwagę na wymiar duchowy, bo przecież nie chodzi o to, żeby obdarować kogoś jakimś materialnym podarunkiem, do czego sprowadza się niestety dzisiaj świętowanie tych krasnali, ale chodzi o postawę życia w ciągu całego roku, gdzie najpiękniejszym, najwspanialszym darem jest dar osobowy, czyli bycie dla drugiej osoby na co dzień. I to jest istota, powiedzmy, Ewangelii, która pięknie została zapisana w osobie świętego Mikołaja, który był właśnie takim pełnym osobowym darem dla tych, którzy z nim przeżywali codzienność. Myślę, że to jest właśnie ten proces. Druga kwestia, oprócz wypierania wymiaru religijnego, to rynek. To są działania rynkowe. Tylko jest kwestia, jaką symbolikę się zaczyna wprowadzać, żeby bardziej uruchomić rynek. A trzecia, to właśnie tak, może nawet patrząc na kinematografię, poniżanie tej osoby świętego Mikołaja. Pamiętam jakiś film ze środowiska chyba amerykańskiego, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ci Mikołaje są pijani, powiedzmy, zaniedbani, tak, w rynsztoku. A więc, no właśnie, to takie sprowadzanie tego, co piękne, wzniosłe, wielkie, do dosłownie rynsztoku.
To wróćmy do tych duchowych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Kościół nam daje naprawdę wiele okazji, możliwości, spowiedzi, rekolekcji, konferencji. A w jaki sposób to właśnie roraty mogą nas przygotować do świąt?
Chciałem tutaj podkreślić, że w tej szarzyźni, o której mówiłem, jest dużo dobra i większość naszych diecezjan ma świadomość tego, co naprawdę jest najważniejsze w tych relacjach z Bogiem i z drugim człowiekiem. Z pewnością roraty, które są mocno związane z przygotowaniem do głębokiego przeżywania Bożego Narodzenia pomagają nam poprzez rekolekcje, poprzez przede wszystkim głoszone w ramach rorad nauki, bo też mamy tutaj pewną tematykę, zwłaszcza dla dzieci. Co roku to są zwarte systemy, można powiedzieć, przepowiadania, które tematycznie trafiają do najmłodszych, ale nie tylko, bo i do osób starszych. No z pewnością dobrze przeżyta spowiedź, wyciszenie, doświadczenie obecności Chrystusa w codziennym życiu, to na pewno pomaga nam przeżywać ten czas w wymiarze o wiele wspanialszym, dostojnym, wpływającym na rozwój osoby ludzkiej, bowiem we wcieleniu Chrystusa ujawnia się piękno także człowieka, który został przez Boga włączony w życie Boże. Dlatego cieszy fakt, że zwłaszcza nabożeństwo rolat się coraz bardziej odradza.
W audycji W trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Co synod mówi o przepowiadaniu osób nie mających święceń?
Tak, to były oczywiście dyskusje w czasie synodu, więc tą kwestię trzeba było uporządkować. Oczywiście w oparciu o istniejące prawo, uniwersalne prawo Kościoła, ale aplikowane do konkretnej rzeczywistości naszej diecezji. Statut 435 podkreśla, że zwyczajną formą głoszenia Ewangelii przez wiernych świeckich jest słowo oraz świadectwo życia chrześcijańskiego. Czyli nasza codzienność jest wspaniałym przepowiadaniem Ewangelii. Także to wspinanie się po ambonę, może tak, ale przede wszystkim na to trzeba zwrócić uwagę, bowiem to świadectwo dawane w codziennym życiu jest pewnego rodzaju przepowiadaniem Ewangelii Chrystusa. Ale niektórzy, to synod też podkreśla, mogą być powołani na współpracowników biskupa i prezbiterów w wykonywaniu posługi słowa, ale tu trzeba jasno określić, że to się dokonuje zupełnie w innej przestrzeni i nie można zrównać tej posługi do posługi biskupa, kapłana czy diakona. Tutaj synod podkreśla, że osoby nie mające święceń mogą wygłosić konferencję religijną. My mówiliśmy na ten temat, co to jest konferencja religijna, czyli poza liturgią, gdy domaga się jakaś konieczność pożytek wiernych, ale tutaj są pewne warunki, na które zwraca też uwagę synod, że taka osoba powinna się oznaczać wiernością urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, wzorowym życiem chrześcijańskim i też odpowiednim przygotowaniem. Takie trzy elementy bardzo ważne.
A kiedy jest potrzebna zgoda proboszcza, a kiedy księdza biskupa?
No tutaj mamy właśnie ten problem, że niekiedy proboszczowie się tak lękają i ze wszystkim udają się do biskupa, albo sobie zapomną, że istnieje biskup i próbują podejmować we własnym zakresie kompetencje, które przysługują biskupowi. I tutaj synod podkreśla, że na wygłoszenie konferencji religijnej w diecezji przez osobę nie mającą święceń, zarówno w kościele lub kaplicy, wymagana jest właśnie zgoda biskupa tarnowskiego. A taką samą zgodę należy uzyskać, gdy konferencja religijna ma być wygłoszona przez osobę nie mającą święceń poza świątynią, ale w ramach wydarzenia o zasięgu ogólnodiecezjalnym, bo to już musi być pewne, czy to jest świadectwo, tu chodzi o konferencję, bo do świadectwa jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe kwestie, no to tutaj proboszcz miejsca decyduje.
A co właśnie ze świadectwami?
No właśnie, te świadectwa, one są coraz bardziej tutaj zauważalne, jako takie wsparcie przepowiadania. Jeżeli chodzi o świadectwa, synod podkreśla, że składanie świadectwa nie traktuje się jako formę głoszenia Słowa Bożego, nawet jeśli dokonuje się to w kościele lub w kaplicy. Często widzimy, że na przykład przyjeżdża jakiś zespół głoszący rekolekcje do młodzieży czy do osób starszych w średnim wieku. I oczywiście tam jest kapłan, który ma wszelkie tutaj misje do głoszenia Słowa Bożego, ale wspiera się właśnie świeckimi, którzy na przykład składają świadectwo, czyli mówią o swoim życiu, o swoim nawróceniu, żeby wywołać jakieś takie wsparcie, przemianę, nawrócenie u słuchaczy. No ale tutaj były też nadużycia, bo często właśnie nawet w obecności dzieci i nie tylko, te osoby składały świadectwo życia w kwestiach bardzo intymnych i dla wielu to było gorszące doświadczenie. Poza tym też zauważyliśmy, że te świadectwa muszą być dramatyczne, tak uważają ci składający świadectwa, czyli ono musi być największy łajdak, który powstaje i wszyscy biją mu prawo, a ci, którzy naprawdę z oddaniem, wiernością trwają przy Chrystusie w sposób ekstremalnie czasem trudny, no jak gdyby są niezauważalni. I chodzi nam o to, żeby przede wszystkim te pozytywne świadectwa życia chrześcijańskiego wygłaszać.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas. Szczęść Boże.